Był zaś człowiek spośród faryzeuszów, jego imię Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do niego nocą i rzekł mu: Rabbi, wiemy, że jako nauczyciel od Boga przyszedłeś. Nikt bowiem nie mógłby takich znaków czynić, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z nim. Mamy Nikodema. Nikodem. Więc jest tutaj kilka cech charakterystycznych tego bohatera. Jest jego imię. Imię jest greckie, zaskakująco, pomimo że jest on Żydem, jest faryzeuszem, ma greckie imię, więc być może pochodzi z rodziny helenistycznej, Żydów zhelenizowanych. Nikodemos, czyli zwycięski lud, bądź lud zwycięża. Niektórzy próbują też to imię odnosić do języka aramejskiego. Aramejska wersja brzmiałaby Nagdimon, być może właśnie tak był nazywany, a tutaj tylko właśnie autor piszący po grecku wprowadza grecką wersję tego imienia, też istnieje taka możliwość. I Nikodem jest faryzeuszem, jest spośród faryzeuszów, jest członkiem Sanhedrynu, jest dostojnikiem żydowskim, czyli mamy do czynienia tutaj z osobą posiadającą wielką wiedzę, autorytet, doświadczenie życiowe, też no, wydawało się głęboką wiarę w Boga jedynego, głęboką więź z Bogiem jedynym, że jest to człowiek, który no, jest autorytetem religijnym dla swojego ludu. My go jeszcze potem spotykamy w Ewangelii Jana w bardzo ciekawym kontekście. W kontekście no, narastającego zagrożenia życia Jezusa, kiedy wzrasta opozycja przeciwko Jezusowi, kiedy cały Sanhedryn buntuje się przeciwko Jezusowi i chce go zgładzić, Nikodem zabiera głos, zajmuje pozycję, niespodziewanie. I mówi tak, czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, zbada, co czyni? Że widzimy jego wielką prawość, jego wielką odwagę. I ten ostatni moment, on już przesądza o wszystkim. Ostatni moment to jest śmierć Jezusa i pogrzeb Jezusa. Może już tak trochę uprzedziłam to, o czym będę mówić za chwilę, właśnie przez podanie tych dwóch kolejnych wersetów, szczególnie ten ostatni, który mówi o obecności Nikodema na pogrzebie Jezusa. Nikodem przybywa i przynosi około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Czyli to jest, moi drodzy, ponad 30 kg wonności. Niesamowity zapach i jest, są to wonności przeznaczone na pogrzeb króla. I ten Nikodem, o którego wątpliwościach zaraz usłyszymy, no tak zaczynamy trochę od końca, ale być może to też tak jest, pokaże nam to bardzo ciekawą rzecz. My będziemy zaraz właśnie mówić o jego wątpliwościach, o jego niepewności, o jego ciemności, o jego poszukiwaniach. On ostatecznie dochodzi właśnie do tego, że w momencie śmierci Jezusa pozostaje, przychodzi, daje świadectwo. Ten tryumf Jezusa, który w Ewangelii Jana następuje podczas ukrzyżowania Jezusa, w Ewangelii Jana ukrzyżowanie jest tryumfem, okazuje się być także zwycięstwem łaski, zwycięstwem ducha w Nikodemie. Czyli już od razu możemy sobie powiedzieć, że cała ta dyskusja, którą zaraz usłyszymy, wszystkie wątpliwości, ta cała niepewność, udręka, doprowadzi do czegoś niesamowicie pięknego. Doprowadzi do pełni wiary. Ta historia Nikodema, ona się nie zakończy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, ale ona się będzie rozwijać. Stąd też wszystko to, co za chwilę usłyszymy, jest tylko początkiem, jest wstępem dochodzenia do wiary dojrzałej, dochodzenia do wiary takiej, która się nie boi zaryzykować dla Jezusa. On zaryzykuje najpierw, wypowiadając swoją opinię wobec Sanhedrynu. Wszyscy byli przeciwni Jezusowi i zaryzykuje po raz kolejny, przedstawiając się jako rodzina Jezusa, bo przygotowanie pogrzebu człowieka właśnie w judaizmie, to była sprawa rodziny, najbliższej rodziny. Także Nikodem właśnie za takiego będzie się uważał w momencie śmierci Jezusa i podczas jego pogrzebu. To jest, zobaczmy, ten punkt, do którego Nikodem dojdzie. A co nastąpiło wcześniej? Nikodem przychodzi do Jezusa nocą. Tutaj ta noc, ona jest tak niesamowicie symboliczna w Ewangelii Janowej. To jest symbol i niewiedzy Nikodema. Ciemność. Ciemności intelektualne. Niewiedza, nieświadomość. Może symbol jego zagubienia, symbol jego lęku. Nikodem nie chce być widziany teraz, w tym momencie, że przychodzi do Jezusa. Po prostu się boi. Bo Jezus jest osobą kontrowersyjną. Jakby w tym momencie Nikodem nie jest jeszcze na tyle związany z Jezusem, ażeby móc dla niego wszystko zaryzykować. Do tego będzie musiał stopniowo dojść. Ta noc może też mieć jeszcze inne znaczenie, ponieważ nauczyciele żydowscy bardzo często studiowali nocą. Nawet ci najgorliwsi przeznaczali 1/3 nocy właśnie na studiowanie pism, czy na prowadzenie dysput duchowych, właśnie dotyczących Tory. Więc to też może stanowić tutaj, jest to taki piękny obraz spotkania pomiędzy dwoma nauczycielami żydowskimi, którzy prowadzą między sobą debatę. Zwraca się od razu, widać, do Jezusa z wielkim szacunkiem. Nazywa go rabbi. Przychodzi nie tylko w swoim imieniu, ale przychodzi również w imieniu innych. Mówi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. W czyim imieniu wypowiada się Nikodem? Możemy tutaj się zastanawiać. Być może w imieniu tych, którzy widząc znaki Jezusa, widząc znaki, które czynił, uwierzyli, co słyszeliśmy we wcześniejszym fragmencie, właśnie w tym podsumowaniu i wprowadzeniu. Także Nikodem rozpoczyna od rzeczywistości znaków. Znaki, które czynisz, potwierdzają twoją tożsamość, że jesteś od Boga, że czynisz dobro, że niemożliwe byłoby czynienie takich znaków, jeżeli człowiek nie byłby związany z Bogiem. Jakby Nikodem chce tutaj nawiązać więź, przyjaźń, relacje z Jezusem, tak go podchodzi, tak go podpytuje, może chce jeszcze bardziej coś dowiedzieć się na temat tych znaków i tak zagaja jakoś rozmowę. Chce dać jakieś swoje pozytywne potwierdzenie. Widzimy te znaki. Jesteś naprawdę człowiekiem Bożym. Może coś więcej jeszcze w ten deseń można by się było tutaj dowiedzieć, właśnie na temat tożsamości Jezusa. Jakby Nikodem chciał coś więcej poznać. Kim jeszcze Jezus jest? Skąd się to wszystko bierze? Co z tych znaków wynika? Najbardziej właśnie te znaki go interesują. I oczywiście też sam Jezus, ale w połączeniu z tymi znakami. No właśnie. A Jezus co na to wszystko? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Amen, amen, mówię ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony ponownie albo z wysoka, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Mówi do niego Nikodem: jak może człowiek zostać zrodzonym, będąc starcem? Czyż może wejść do łona matki i zostać zrodzonym? I tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że Jezus zupełnie ignoruje wypowiedź Nikodema. Jakby zupełnie się do tego nie odnosi, zaczyna mówić o czymś innym. Ale tak naprawdę tutaj, moi drodzy, jest odpowiedź dana Nikodemowi. Jezus chciał powiedzieć, no tak, ty się tutaj zatrzymujesz na tych znakach, tak bardzo chcesz wejść w naturę tych znaków i w poznanie mojej osoby, ale chcę ci od razu powiedzieć, że jak będziesz budował na tych znakach, to daleko nie zajedziesz. Jest tutaj potrzebne inne poznanie mojej osoby. Zupełnie inna rzeczywistość. Aby tak naprawdę poznać mnie, uwierzyć we mnie i właśnie nawiązać prawdziwą, głęboką, nierozerwalną więź. Także nie znaki, nie widzenie, nie oglądanie znaków, ale nowe narodzenie pozwala wejść w nową rzeczywistość, wejść w relację z Jezusem i wejść na płaszczyznę prawdziwej wiary. No tak, to nowe narodzenie jest rzeczą tutaj przedstawioną przez Jezusa, ale jednocześnie jest kwestią bardzo, bardzo problematyczną. Dlaczego? Bo pojawia się tutaj greckie słowo anotem. O jakim narodzeniu Jezus mówi? Jeśli się ktoś nie narodzi, i mamy greckie słowo anoten, które ma dwa znaczenia. Znaczy zarówno ponownie, jeszcze raz, ponownie, ale znaczy też z góry, z wysoka. I cała dyskusja pomiędzy Jezusem i Nikodemem, ona polega właśnie na tym nieporozumieniu. Ponieważ Nikodem to słowo rozumie ponownie, a Jezus rozumie je z góry, z wysoka, czyli w duchowy sposób. Tylko Nikodem mówi, no jak ja mogę się urodzić ponownie, jak to się może stać, no jestem stary, no myśli tylko i wyłącznie na płaszczyźnie narodzin biologicznych. No, tylko tak się człowiek może narodzić, no jaka inna możliwość tutaj zachodzi. Natomiast Jezus myśli tutaj o narodzeniu z góry, z wysoka, narodzeniu, bycie zrodzonym w duchowy sposób. Tutaj też jest bardzo ciekawa kwestia gramatyczna, że w całym tym tekście, też nie zawsze się to da oddać w języku polskim, mamy do czynienia ze stroną bierną, z pasywum, czyli my mówimy w języku polskim narodzić się, zrodzić się, a tutaj cały czas mamy być zrodzony. Tak jakby to pokazuje, że jest to rzeczywistość, która absolutnie nie zależy od człowieka. Tę rzeczywistość człowiek przyjmuje. Ma się na nią otworzyć. Ma wejść w tę rzeczywistość. To jest właśnie dar. To, co nam Bóg daje, życie duchowe, wiara, te nowe narodziny są darem Boga. On to w nas sprawia. No i jest to coś, co jest zupełnie też niezależne od życia biologicznego. Każdy człowiek może doświadczyć tego nowego narodzenia. Czy jest niemowlęciem, czy jest starcem. Że tutaj wiek zupełnie nie odgrywa roli. I widząc to zupełne niezrozumienie ze strony Nikodema, że Nikodem zupełnie tego nie rozumie, czy rozumie, zupełnie rozumuje na płaszczyźnie tylko naturalnej, ludzkiej, Jezus podaje kolejne wyjaśnienie, na czym to narodzenie będzie polegać. Amen, amen, mówię ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Zobaczmy, mamy takie dwie kategorie. Najpierw Jezus mówi, zobaczyć Królestwa Bożego, a potem jeszcze mówi więcej, wejść do Królestwa Bożego. Zaraz jeszcze się nad tym zastanowimy, ale popatrzmy. Jest to narodzenie z wody i ducha i oczywiście to wyrażenie tutaj wzbudziło liczne pytania ze strony egzegetów, komentatorów. Bardzo jasno widzi się tutaj odniesienie do księgi Ezechiela, do proroctwa Ezechiela, w którym na końcu czasów Izraelici otrzymują obietnicę właśnie odnowienia, takiego całościowego odnowienia zewnętrznego i wewnętrznego. Mamy właśnie tutaj też w tym proroctwie te dwa elementy. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i odczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków i dam wam serce nowe i ducha mojego nowego, tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Więc mamy odnowę, oczywiście tutaj jeszcze tak dokładnie nie jest to powiedziane jak w Nowym Testamencie, w Ewangelii Janowej, ale już jest zapowiedź tej odnowy, w której jest element wody jest rzeczywistość ducha. Też ta woda w Ewangelii Janowej, sama w sobie woda, ma bardzo wiele odniesień, jest taką rzeczywistością bardzo symboliczną. I co mamy? Mamy wodę w Kanie, mamy wodę w studni Jakubowej, w rozmowie z Samarytanką, czy tę wodę żywą, którą Jezus daje. Mamy wodę z boku Jezusa i we wszystkich tych rzeczywistościach gdzieś mamy odniesienie do Ducha Świętego, stąd niektórzy tłumacze i egzegeci robią takie ciekawe zestawienie, czy tłumaczą w ten sposób, że chodzi tutaj o narodzenie z wody, którą jest Duch. Czyli tutaj mamy tę rzeczywistość połączoną, powiązaną tym, który rodzi nas na nowo, przez którego jesteśmy zrodzeni na nowo, jest Duch Święty. Te dwa wyrażenia, woda i duch, nie są, są ściśle ze sobą połączone. Jezus tutaj dokonuje rozróżnienia na dwa sposoby narodzenia. Jest to narodzenie z ciała, normalne, biologiczne. Każdy z nas się urodził w pewnym momencie, został zrodzony, urodzony przez swoją mamę. I jest drugi sposób narodzenia, właśnie tego narodzenia duchowego. Nie chodzi tutaj o to, że co innego znaczy bycie narodzenie z ducha i co innego jeszcze z wody. Mamy jakieś trzy sposoby narodzenia. Cielesne, z wody i z ducha. Nie. Są dwa sposoby narodzenia. To biologiczne i to duchowe. Właśnie to duchowe jest jednocześnie narodzeniem z wody i z ducha, bądź narodzeniem z wody, którą jest duch. Duch jest właśnie wodą, która, woda jest życiodajna, woda daje nowe życie, więc ona również tutaj sprawia to duchowe narodzenie. I oczywiście dla nas, chrześcijan, i też dla czytelników Ewangelii Janowej pod koniec I wieku, ta rzecz była oczywista, że widać tutaj odniesienie do Chrztu Świętego. Był przygotowawczy chrzest Janowy. Zobaczmy, Jan chrzcił wodą. To było przygotowanie na objawienie się tego nowego chrztu, tego nowego narodzenia. Mamy to właśnie w Ewangelii Jana i u synoptyków, to odniesienie, że ten, który przyjdzie, on będzie zanurzał, on będzie chrzcił Duchem Świętym. Właśnie będzie sprawiał to duchowe narodzenie. I zobaczmy, to jest bardzo takie też ciekawe, tak jak widać tutaj paralelne odniesienie. Tak jak na początku w Ewangelii Janowej do Jana Chrzciciela przyszli przedstawiciele przywódców religijnych i świątyni, faryzeuszy, żeby z nim porozmawiać na temat jego tożsamości. Tak samo tutaj, na początku działalności Jezusa, też przychodzi do niego przedstawiciel faryzeuszów, Nikodem, i też porozmawiać właśnie o tych znakach, o całej misji działalności, którą Jezus czyni. Mamy tutaj to zestawienie, to połączenie właśnie tych dwóch wymiarów. I też ciekawa rzecz, mamy tekst proroka Joela, który mówi w 3 rozdziale o tym, że w czasach ostatecznych zostanie wylany duch na wszelkie ciało. Duch Boży. Chociaż ten duch Boży jest rzeczywistością duchową. W Starym Testamencie ducha Bożego rozumiano jako moc samego Boga, jako siłę samego Boga. Także w księdze Joela jest on metaforycznie opisany jako woda, jako coś, co się rozlewa, coś, co się wylewa. Więc jest tutaj też takie ciekawe odniesienie, w którym możemy zauważyć realizację właśnie w tych słowach janowych proroctwa Joela. Natomiast właśnie przechodząc dalej, głębiej na rzeczywistość Kościoła, właśnie widać rozmowę Jezusa z Nikodemem, ale też na następnym spotkaniu, jeszcze dalej wejdziemy w tę dyskusję, w tę rozmowę, zobaczymy, że będzie tutaj również rozmowa Kościoła i synagogi. Te poziomy Ewangelii Janowej, one się nieustannie przenikają, są obecne. Jezus i konkretne osoby, Jezus historyczny i potem oczywiście, tego się nie da rozerwać, Jezus uwielbiony, czyli Kościół. Jezus się całkowicie identyfikuje z Kościołem i mamy konfrontację Kościół i synagoga. Właśnie Kościół zachęca, jakby wskazuje na tę rzeczywistość nowego narodzenia, na rzeczywistość chrztu, która otwiera człowiekowi wejście w zupełnie nowy wymiar, w nowe życie. I to nowe życie, ono nam daje jakby te dwie rzeczywistości wymienione tutaj w tych poszczególnych wersetach przez Jezusa. To nowe narodzenie pozwala nam widzieć Królestwo, a widzenie w Ewangelii Jana zawsze łączy się z wiarą. Bo widzenie to jest duchowy wzrok. To jest to patrzenie w zupełnie nowy sposób. A więc to nowe narodzenie rodzi w nas wiarę, daje nam prawdziwą wiarę, przynajmniej zalążek, z którą oczywiście potem człowiek ma współpracować przez całe życie, ale to jest właśnie ten moment tego uzdolnienia do wierzenia, czyli do tego nowego spojrzenia, do widzenia Królestwa. I to nowe narodzenie pozwala nam wejść do Królestwa. Co to znaczy wejść? To znaczy do Niego przynależeć. To znaczy zostać do Niego włączonym. I ta myśl, ona będzie dalej rozwijana w dalszej narracji też, w dalszej rozmowie z Nikodemem, że to już jest ta decyzja, dzięki której my dziś, podczas naszego normalnego, ziemskiego, biologicznego życia, decydujemy się na relację z Bogiem. Na relację, która będzie trwała wiecznie, której już nic nie będzie mogło ostatecznie zniszczyć, ani przerwać. Oczywiście człowiek ochrzczony pozostaje wolny i może się odwrócić do Boga. Może tak jakby zaprzeczyć, czy zanegować to nowe narodzenie. Ale ono tak czy inaczej w nim pozostanie. My doskonale o tym wiemy, że chrzest jest niezatartym znamieniem, jest pieczęcią ducha. Gdzieś jest wybity w naszym sercu. My się stajemy nieodwołalnie własnością Boga, stajemy się Jego dziećmi. Rodzimy się z wody i z ducha, stajemy się uzdolnieni do absolutnie nowej relacji. Relacji, która już właśnie nie będzie wynikała z przynależności do narodu wybranego, tego, że trzeba być urodzonym potomkiem Abrahama właśnie na tej płaszczyźnie etnicznej, płaszczyźnie przynależności do narodu wybranego. Czy nawet nie będzie to wynikało z tego, że ja coś wypełnię, ja wypełnię pewne ryty, czy ja uczynię jakiś mój tylko i wyłącznie wysiłek, żeby sobie zapracować na wiarę. Nie, to jest zupełnie niewłaściwy kierunek. Jezus pokazuje, wszystko zaczyna się od daru Boga. Inaczej wszystko prędzej czy później się rozsypie. Dlatego konieczne jest właśnie przyjęcie tego daru Chrztu Świętego. Właśnie, przyjęcie go, my go wszyscy przyjęliśmy, ale jednocześnie dalsza współpraca z tym darem. Czyli przeżywanie go w sposób świadomy. Odkrywanie coraz bardziej na nowo, co myśmy otrzymali. Co nas Bóg wprowadził, czym zostaliśmy obdarowani, że to nie jest tylko jakiś ryt zewnętrzny, ale to jest wejście w zupełnie nową rzeczywistość bytową. Właśnie tak jak, to jest bardzo dobre wytłumaczenie, obrazowe bardzo, symboliczne, ale bardzo dobre wytłumaczenie. Tak jak otrzymujemy dar życia biologicznego i istniejemy i oddycham, patrzę, mam świadomość, mówię tutaj do was i wiem, że to moje życie biologiczne trwa. Ono jest faktem konkretnym. Tak samo rzeczywistość chrztu wprowadza nas w zupełnie nową egzystencję. Jest to coś absolutnie prawdziwego i konkretnego i realnego, tyle tylko, że na płaszczyźnie duchowej. I potrzeba pewnej otwartości, jakby głębszego uświadomienia sobie tej rzeczywistości, żeby to zrozumieć, żeby móc pojąć tę rzeczywistość. Tutaj widzimy, że Nikodemowi jest bardzo trudno tę rzeczywistość przyjąć. Także Jezus mówi tak, to co zostało narodzone z ciała jest ciałem, to co zostało narodzone z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, trzeba wam zostać zrodzonymi ponownie, czy zrodzonymi z wysoka. Czyli Jezus mówi, właśnie to potwierdza, są dwa rodzaje egzystencji, są dwa sposoby zrodzenia. Rodzisz się w sposób cielesny, pochodzisz, wychodzisz z łona twojej matki, zaczynasz żyć. Rodzisz się w sposób duchowy, tak jakby wychodzisz z tego źródła szczelnego, wychodzisz z tego źródła, jakim jest Duch Święty i również zaczynasz żyć. Tyle tylko, że w zupełnie innym wymiarze. Tak samo jak żyjesz biologicznie, tak samo kiedy się urodzisz, zostaniesz zrodzony duchowo, zaczynasz żyć na płaszczyźnie duchowej. Także tutaj jest to greckie słowo gennao, jest ono nieustannie używane wielokrotnie w tym tekście. Jest to greckie słowo, które naturalnie odnosi się do funkcji rodzenia przez matkę, płodzenia przez ojca. Także w Ewangeliach jest, czy w ogóle też w Septuagincie, jest używane właśnie do czynności przekazywania życia biologicznego przez rodziców. Natomiast tutaj zostały zastosowane właśnie wyrażenia, opowiedzenia o darze nowego życia, które człowiek otrzymuje dzięki Duchowi Świętemu. I jest to, jak powiedzieliśmy sobie, to sakramentalne obmycie, rodzące, właśnie dające nowe bytowanie, ale Nikodem tego nie rozumie. Nie rozumie. Jest zadziwiony, jest zaskoczony, tak jakby w ogóle nie pojmuje tej kategorii, o której Jezus mówi. Nie wchodzi na tę płaszczyznę, na której znajduje się wypowiedź Jezusa. I tutaj Jezus, jeszcze raz posługując się metaforą, próbuje dać Nikodemowi do zrozumienia, że potrzebne jest jednak coś, potrzebna jest pewna minimalna otwartość, zrobienie jakiegoś kroku naprzód, żeby tę rzeczywistość zrozumieć. To znaczy, że rzeczywistości duchowych człowiek nie rozumie tak automatycznie. Jeżeli człowiek je rozumie i są one dla niego czytelne, to znaczy, że już Duch Święty w nim działa. I że już tamten proces wewnętrzny idzie naprzód i się dokonuje. I tutaj Jezus posługuje się metaforą ducha i wiatru. No, to jest to samo słowo, jest tutaj taka ciekawa gra słów, łącząca właśnie też te dwa wymiary. Wiatr wieje tam, gdzie chce i głos jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto został zrodzony z ducha. I w tym wersecie i w odniesieniu do wiatru jest użyte słowo pneuma i w odniesieniu do Ducha Świętego jest też użyte to samo słowo. Kiedy Jezus chce przez analogię pomóc Nikodemowi zrozumieć tę rzeczywistość. Mówi, nie widzisz wiatru. Wiatru nie da się złapać. Ty możesz widzieć pewne jego przejawy. To, że drzewa się chylą. To, że łódź płynie po jeziorze, bo jest pchana wiatrem. Te wszystkie poruszenia fal widzisz, tak jakby skutki działania, ale nie jesteś w stanie tego wiatru jakby tak jakby chwycić w ręce, ostatecznie zdefiniować, jakoś nad nim zapanować. On jest wolny. Nie wiesz, skąd przychodzi. Nie wiesz, dokąd popcha twoją. Że właśnie w tamtych czasach, w czasach Jezusa nie było takich dokładnych badań meteorologów, właśnie określających dokładnie kierunki wiatru, przewidujących. Więc tutaj akurat użycie tej metafory, tego porównania jest bardzo pomocne. Tak jak nie możesz uchwycić pewnych rzeczywistości z tego świata, bo są nieuchwytne ze swej natury. Tak samo te rzeczywistości duchowe, Duch Święty, też jest nieuchwytny. Dopiero wchodząc w zażyłość z tym duchem, przez przyjęcie go i przez odkrywanie jego przejawów w twoim życiu, ty dopiero zrozumiesz, o co chodzi. Będziesz widzieć, jak ten duch działa. Jak przychodzi, jak odchodzi. Będziesz widzieć jego skutki, czyli jego owoce. Tak jak wiatr gnie drzewo, tak jak wiatr pcha łódkę, tak samo będziesz widzieć, jak Duch Święty popycha ciebie, czy napełnia ciebie miłością. Rodzi właśnie te duchowe owoce. To pozwala dopiero niejako zdefiniować duch, który jest tajemnicą. Nie można go tak sobie uchwycić, tak go sobie uwięzić w klatce i się nim cieszyć. Jest nieuchwytny, a jednak obecny, a jednak rzeczywisty. To jest właśnie ta niezwykła tajemnica wielkiej wolności ducha. Tak możemy to zdefiniować, że człowiek, który już ma kontakt z duchem, jakby jest z nim w jakiejś relacji, czyli go przyjął w sposób świadomy, otworzył się na niego w sposób świadomy, został właśnie zrodzony z tego ducha i świadomie z nim współdziała, zaczyna rozumieć działanie tego ducha, potrafi go zdefiniować. I moi drodzy, to jest też dla nas jakaś, myślę, tutaj kwestia pomocna. Jeżeli widzimy to działanie ducha w naszym życiu, oczywiście to też nie jest takie proste, bo my możemy doświadczyć jakiegoś wielkiego poruszenia emocjonalnego. Możemy powiedzieć, że to jest duch. No, tutaj są liczne reguły, Kościół nam nie pozostawił. Jest to rzeczą na przykład taką, iż to, co nam dają nasze własne emocje, jest nietrwałe. Emocje ludzkie mają to do siebie, one dają taką radość, ktoś to nazwał tak jak szampan, tak jak bąbelki, które gaz w jakimś napoju gazowanym, nie? Bąbelki przejdą, wszelkie uniesienie opadnie i nic. Ta radość, którą daje duch, oczywiście czasami może być taka bardzo poruszająca nawet nasze emocje, ale ona pozostaje gdzieś bardzo, bardzo głęboko w nas. Bo Duch Święty rodzi w nas swoje owoce. Wiemy, jakie są owoce. To list świętego Pawła do Galatów, otwórzmy sobie w 5 rozdziale i możemy to zdefiniować i zobaczyć. To są owoce bardzo głębokie. I jeżeli my je widzimy w naszym życiu, dostrzegamy, poznajemy, odkrywamy sobie te pociągnięcia ducha, pociągnięcia ciała, to napięcie pomiędzy starym i nowym człowiekiem w nas, to już znaczy, że mamy tę relację z duchem bardzo, bardzo świadomą. Mówi o tym też święty Paweł, zobaczmy właśnie. Mówię o człowieku zmysłowym, który działa tylko na płaszczyźnie tej zewnętrznej, ludzkiej, tej płaszczyźnie ciała i człowiekiem duchowym. Jak możemy powiedzieć, że Nikodem jeszcze tego nie rozumie, ponieważ jeszcze nie zasmakował ducha w swoim życiu. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony, ponieważ ma w sobie to głębokie poznanie Bożych spraw. Otrzymuje od ducha pouczenie, oczywiście cały czas poddając się tej Bożej weryfikacji, bo to, czy idziemy za duchem, to potem pokazują nasze czyny, właśnie te uczynki, które gdzieś owocują w naszym życiu. Czy idziemy za ciałem, czy idziemy za duchem. To w jakiś sposób też można zweryfikować. Ale właśnie tego ducha da się rozpoznać po owocach. Tak jak wiatr da się rozpoznać po efektach działania. W inny sposób się nie da. Wiatr jest wolny i duch jest wolny. Odpowiedział Nikodem i rzekł mu, jak może się to stać? Odpowiedział mu Jezus i rzekł mu, ty jesteś nauczycielem Izraela, tego nie rozumiesz. Na sam koniec tej wstępnej, pierwszej rozmowy, spotkania z Jezusa z Nikodemem pojawia się ostatecznie zakłopotanie Nikodema. Nikodem jest bardzo uczony. Nikodem wydaje mu się tak, że ma doświadczenie działania Boga w historii Izraela, zna Pisma, zna Księgi, ale nie ma jeszcze doświadczenia Ducha Świętego. I na razie to wszystko, co Jezus mu mówi, jest dla niego wielką tajemnicą, jest zagadką. Zobaczmy, to jest ciekawe, jest szczery wobec Jezusa. Nie rozumie, nie pojmuje, jeszcze nie wchodzi na tę płaszczyznę wewnętrzną i się do tego potrafi przyznać. Bardzo otwarcie, bardzo jasne. Jednak wiemy, o czym już mówiliśmy, że dalsza narracja czwartej Ewangelii pokaże nam stopniową przemianę Nikodema. Że on się pozwoli prowadzić duchowi. Że on ostatecznie stanie się prawdziwym, autentycznym uczniem Jezusa, który będzie w stanie dać dogłębne świadectwo o Panu. Będzie w stanie również się narazić dla Jezusa. I to jest właśnie już działanie ducha. Także postawa Nikodema też może tutaj symbolizować właśnie te kręgi judaistyczne, Żydów, dla których to, co się dokonywało w Kościele, było tajemnicą. Bo zobaczmy, te wspólnoty, one były bardzo blisko siebie. Na samym początku istnienia Kościoła to byli Żydzi, to byli Żydzi. No i nagle ten odłam tych właśnie dziwnych ludzi, którzy się spotykają, gromadzą w imię jakiegoś Jezusa, Mesjasza, robią dziwne rzeczy. Dlaczego? Oni postrzegają chrześcijan tylko zewnętrznie. Dlaczego? Bo się nie otwierają na dar nowego narodzenia, nie otwierają się na dar ducha. Nie potrafią tego wszystkiego zrozumieć. Ale ci, którzy pragną to zrozumieć, szukają, próbują się otworzyć, tak jak Nikodem, w końcu, z biegiem czasu, tego doświadczają. I Nikodem jest właśnie takim przykładem Żyda uczonego w piśmie, dla którego zrozumienie tajemnicy Jezusa jest wielkim problemem. On próbuje Jezusa niejako zaszufladkować według tych kategorii, które sam zna. Widzi znaki, na którym Żydzi się zawsze bardzo opierali, tych znaków szukali. Widzi jakieś niezwykłe rzeczywistości. To, o czym Jezus mówi, jest dla niego niezrozumiałe, ale z biegiem, z czasem i Nikodem właśnie dochodzi do pełni zrozumienia tego, kim jest Jezus, otwiera się na nowość Ewangelii. Jezus nazywa Nikodema nauczycielem Izraela. Może tak troszeczkę, no, to ten wyrzut ze strony Jezusa może dotknąć Nikodema, jesteś nauczycielem Izraela i tego nie rozumiesz. Jakby Jezus chciał zapytać, na co ci to całe studiowanie pism, skoro te pisma cię nie prowadziły do otwarcia się tajemnicy Mesjasza? Taki był sens wszystkich pism, które zostały dane Izraelowi. Nauczyciel Izraela, tak jakby to jest bardzo pozytywne określenie, inne niż to Żydzi w czwartej Ewangelii, to Judajoju mają zawsze negatywny wydźwięk. Nauczyciel Izraela, to się kojarzy właśnie z tym narodem wybranym, który oczekuje na przyjście Mesjasza. Oczekuje, aż Mesjasz się objawi. Tak samo jak zobaczmy starzec Symeon w Ewangelii Łukaszowej, który całe swoje życie oczekiwał na tego, który miał przyjść, na tego, który miał się objawić. I tutaj właśnie Nikodem podobnie oczekiwał, nie rozumie. Nikodem, zobaczmy, na tego Ducha Świętego był otwarty, będąc jeszcze Żydem, nie będąc ochrzczony, był otwarty na Ducha, rozpoznał Jezusa. Duch Święty spoczywał na nim, tak mówi na Ewangelii Łukasza. I właśnie Duch Święty dał Symeonowi to poznanie. Na tym początkowym etapie Nikodem tego poznania nie miał. Dopiero potrzebował na tę rzeczywistość w pełni się otworzyć i ją przyjąć. Także, moi drodzy, ten początek spotkania z Nikodemem zawiera bardzo ważny dylemat, który może również nas nurtować. Chociaż jesteśmy chrześcijanami od wielu, wielu lat, zostaliśmy zrodzeni z wody i z ducha, ale może też patrząc na nasze życie, patrząc na to, co się dzieje dookoła, może gdzieś rodzi się w nas to pytanie, jak to może się stać? Czy człowiek może zostać radykalnie przemieniony przez Boga? Czy jest to możliwe? W jaki sposób to jest możliwe? I jeszcze idąc głębiej, w jaki sposób ma się to dokonać? Zobaczmy, Jezus, odnosząc się do rzeczywistości właśnie pozycji Nikodema, tego, że jest nauczycielem Izraela, jakby pokazuje tutaj pewną ścieżkę. Mówi, jakby chce wskazać Nikodemowi na Pisma. To Pismo prowadzi do poznania Mesjasza, Pismo prowadzi do otwarcia się na Ducha. Tak jak sobie to wielokrotnie mówiliśmy, Duch otwiera nam Pismo, to jest takie działanie wzajemne, ale jednocześnie Pismo, otwarcie się na Słowo Boże, rodzi w nas wiarę. Pomnaża w nas wiarę, która już jest w nas zaszczepiona właśnie podczas tej pieczęci Chrztu Świętego. Jeżeli ta wiara nie będzie rozwijana świadomie, ona pozostanie tam tylko wewnątrz, tylko na płaszczyźnie ziarenek małych. Oczywiście w naszym życiu ona pewnie się rozwijała, w historii każdego z nas inaczej. Niektórzy w rodzinie mieli to wychowanie, nieustanny wzrost w wierze, inni nie. Gdzieś sami musieli szukać. Ale zobaczmy, już na płaszczyźnie życia dorosłego, dojrzałego, to właśnie Pisma, Słowo Boże, jest dla nas tą płaszczyzną, która, dzięki której ta wiara, to królestwo, to nowe życie może w nas wzrastać. Dlatego jesteśmy ciągle zapraszani, aby tym słowem się karmić, ale też z drugiej strony, żeby przyznawać się, odkrywać te wszystkie dylematy nikodemowe, które są w nas. Bo to nie są wcale błahe pytania. To są pytania niesamowicie ważne. I zobaczmy, ta rzeczywistość duchowego narodzenia to jest też proces, który się już w nas zapoczątkował, ale który będzie w nas też trwał do końca życia. I dlatego właśnie to dzisiejsze słowo jest dla nas takim wezwaniem do pogłębienia tego daru duchowego narodzenia, jakiegoś osobistego zatrzymania się nad rzeczywistością Chrztu Świętego w naszym życiu. Jak ta łaska Chrztu się rozwija w moim życiu? Czy ja ją rozwijam świadomie? Czy ja pozwalam tej wierze rosnąć? Mogą być rzeczywistości, które będą w nas tłumić Ducha, które będą w nas gasić Ducha, który został nam dany. Właśnie Słowo Boże ma tę moc, aby ten dar w nas pomnażać. Jakie dylematy Nikodema w sobie noszy? Jakie pytanie właśnie chcę Panu zadać? Jak to się może stać w moim życiu? Jak mam się narodzić na nowo? Jak mam żyć teraz obecnie tym darem moich duchowych nowych narodzin? Niech te pytania w nas pozostają, bo każdy z nas ma Ducha Świętego w sobie. Trzeba tylko niejako się tam dokopać do naszego wnętrza, do naszego serca, otworzyć się na to, co Duch Święty będzie nam mówił, a zawsze tą przestrzenią jest i Słowo Boże, i modlitwa, i to osobiste spotkanie z Panem, który chce do naszych serc mówić i do czego właśnie też w tym momencie zapraszam.